Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Audycję realizuje Wojciech Zawada. Sobotni poranek. Witam Państwa. Ciepło pomimo deszczowego dnia w Krakowie i Małopolsce. Nasz pierwszy gość Michał Langer. Dzień dobry.
Witam serdecznie Państwa.
Michał Langer, prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023. Czyli teoretycznie, jeżeli nic się złego, panie dyrektorze, prezesie, nie wydarzy za rok i 2,5 miesiąca, zaczynamy.
Tak, dokładnie tak. Już, tak jak pan powiedział, rok z lekkim okładem i igrzyska się rozpoczną, natomiast my w spółce pracujemy już od pełną parą od chwili założenia, czyli od 3 miesięcy. Nic się dla nas nie zmieniło, funkcjonujemy, pracujemy i mam nadzieję, że wszystko będzie gotowe na czas.
Wierzy pan w to? Trudne pytanie w tych niepewnych czasach, że ta impreza odbędzie się w terminie. Nie ze względu na to, że nie zdążymy, tylko ze względu na sytuację napadu Rosji na Ukrainę.
Wierzę, że się odbędzie na czas. Tak jak już miałem przyjemność u Państwa na antenie się wypowiadać, nie możemy się poddać. Poddanie się teraz byłoby okazaniem słabości, byłoby uległością z mojego punktu widzenia, więc musimy zrobić wszystko, żeby ta impreza się udała i żeby pokazać właśnie tą jedność, żeby pokazać nowe otwarcie Europy, żeby pokazać silny nasz kraj, ale również silną Europę.
Powiem tak, zarzuca się tej imprezie, niektórzy nieprzychylni, do końca tego nie rozumiem, że to słaba impreza, że nie powinniśmy w ogóle tego robić. Dlatego o to pytam, bo tej rangi imprezy poza Euro 2012 chyba nigdy Polska nie organizowała. Może FIS w 30. latach i 60. w Zakopanem.
Powiem tak, no, tej rangi imprezy oczywiście Polska nie organizowała. Ośmielę się nawet stwierdzić, że ta impreza jest czymś więcej ze względów logistycznych, operacyjnych niż Euro 2012, a ponieważ brałem udział w Euro 2012, więc mam podstawę tak sądzić. Natomiast rangą sportową jest bardzo wysoką. Mamy eliminację do Igrzysk Olimpijskich, mamy bezpośrednie eliminacje do Igrzysk Olimpijskich oraz mamy wiele dyscyplin w randze Mistrzostw Europy. Więc nie możemy mieć więcej już niż to. To nam zapewnia równocześnie najlepszych zawodników z Europy. Jeżeli ktoś mówi, że to jest słaba impreza sportowo, no to już nie wiem, jak z nim dyskutować w takim wypadku.
Znaczy, ja tak dlatego pytam celowo, bo zastanawiam się, szukam w głowie, ewentualnie pan mówi, że nawet większa niż Euro 2012, no może FIS, tak jak mówię, lata 30 i 60, dwa razy Zakopan organizował, więc ja takie imprezy chyba w historii Polski nie pamiętam, ale może są lepsi ode mnie. Panie prezesie, to jeszcze o infrastrukturę chciałem zapytać. Zdążymy, bo tego czasu rzeczywiście jest mało, a wyzwań przed Państwem bardzo dużo, bo to tor kolna, bo to boiska do koszykówki przy hali Krakowi, stulecia Krakowi i parę innych rzeczy. Michał Langer.
Jesteśmy po rozmowie z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie i póki co mamy świadomość oczywiście krótkiego czasu, natomiast wynika, że powinniśmy dać radę i zdążyć. Oczywiście przygotowujemy plany B, no żebyśmy w razie gdyby co mieli możliwość przeprowadzenia tych dyscyplin w innych lokalizacjach. Natomiast ani w Krakowie, ani w Krynicy, ani w Tarnowie nie ma zagrożenia na chwilę obecną niewybudowania tego, co zostało zaplanowane z tych pieniędzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Sportu albo przez Ministerstwo Infrastruktury.
To na przykład o pieniądze jeszcze zapytam. Też są tacy, którzy zarzucają, że państwo daje za mało, choć ja uważam, że, bo to jest w okolicach 500 miliona, że to jest jednak dużo nawet dla takiego miasta jak Kraków, bo dzięki temu między innymi poza sportowymi inwestycjami też wyremontujemy w dużym uproszczeniu kilkadziesiąt ulic. Michał Langer.
Szanowni Państwo, no jedni twierdzą, że to jest za mało, drudzy twierdzą, że to jest za dużo. Ja uważam, że to są kwoty, które, tak jak pan wspomniał, pozwolą i postawić dodatkową infrastrukturę, z której będą korzystali mieszkańcy Krakowa, jak i mieszkańcy Małopolski, a myślę, że będą również przyjeżdżały tutaj zespoły sportowe, które będą chciały trenować na nowych obiektach. Natomiast staraliśmy się tak doprecyzować i przygotować listę inwestycji ewentualnych, aby nie budować czegoś na wyrost, aby nie budować kolejnych obiektów, które będą świeciły pustkami po. Natomiast tak jak pan wspomniał, remonty ulic, remonty chodników, no to jest coś, co jest namacalne już dla każdego mieszkańca Krakowa, który nawet jeśli się nie będzie interesował samym wydarzeniem sportowym, a wierzę, że jednak zajrzy chociażby na jedną arenę sportową, to dla niego już jest to wymiar dodatni tego wydarzenia.
Ten wymiar dodatni i to, co pozostanie, to jest ważne. Wierzy pan w to na przykład, że te boiska do koszykówki trzyosobowej potem gdzieś będą żyły? Bo to jest mało popularny sport póki co jeszcze.
Póki co jest mało popularne, natomiast akurat my jako Polska jesteśmy dość silni w tej dyscyplinie. Jesteśmy również po rozmowach, akurat nie tylko w przypadku koszykówki 3x3, ale niektóre federacje i polskie związki sportowe proszą o dobre miejsce do treningu, dobre miejsce do przeprowadzania własnych jakichś rozgrywek, bo nie ma takich innych miejsc w Polsce. Stąd śmiem twierdzić, że te miejsca nie będą stałe puste.
Też mi się tak wydaje. Pamiętam, jak Andrzej Gołaś budował tor na Kolnej, który gdzieś tam teraz będziecie przebudowywać. To mówili, że to niepotrzebne, a gdyby nie ten tor, to dzisiaj polskie kajakarstwo w zasadzie nie miałoby gdzie trenować.
Dokładnie tak, a równocześnie proszę spojrzeć, jak ten tor jest obłożony. Cały czas ktoś na nim jest, ktoś na nim trenuje i nie mówię tylko tutaj o Polakach, ale naprawdę o zawodnikach, którzy przyjeżdżają z całego świata, żeby na Kolnej trenować. Więc tak samo, mam nadzieję, będzie z pozostałymi obiektami, które będziemy stawiać.
Panie prezesie, macie już szacunki, ile taką imprezę jak Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie może ludzi odwiedzić, Kraków wtedy, ilu kibiców może przyjechać, czy to jest dużo, dużo za wcześnie?
To znaczy, to są szacunki, które są podawane na bazie innych wydarzeń z całego świata, do których możemy się porównywać. I to są liczby około 500 000 osób. Tutaj mówimy o samych kibicach, którzy przyjadą z tego bądź innego powodu do Krakowa, do Małopolski. Oczywiście nie wszyscy usiądą na krzesełkach, tych krzesełek nie będzie aż tyle. Natomiast też mogą przyjechać czy to kibice ewentualnie do fanzony, czy po prostu jako osoby towarzyszące osobom, które przyjadą na nasze zawody. Natomiast warto wspomnieć, iż samych uczestników, tutaj mówię o Narodowych Komitetach Olimpijskich, to będzie około 20 000 osób, które przyjadą do Krakowa, do Małopolski, no jak i również do Chorzowa, bo to też warto zaznaczyć, iż Chorzów tutaj jest takim dodatkową lokalizacją, w której będą Mistrzostwa Europy drużynowe w lekkoatletyce, to te osoby przyjadą, tymi osobami musimy się zająć, te osoby musimy zakwaterować, nakarmić, przetransportować, więc jest to cała armia ludzi, która przez 2 tygodnie będzie tu, przede wszystkim w Krakowie i w Małopolsce.
Duża impreza, szkoda, że ta lekkoatletyka w Chorzowie, nie to, że nie lubię Chorzowa. Piękne miejsce, jeżeli chodzi o Stadion Narodowy. Zresztą wygraliśmy tam teraz 2-0. Miejmy nadzieję, że lekkoatleci też dadzą radę. Host City. Cały czas czekamy na podpisanie tej umowy ostatecznej, która wszystko zdefiniuje. Wydarzy się to do końca kwietnia?
Tak, jak najbardziej. Sama umowa Host City w tym tygodniu po świętach powinna zostać sfinalizowana, podpisana. Taką mamy deklarację ze strony OOK-u, taką mamy deklarację ze strony Urzędu Miasta i taką mamy deklarację ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
Ta determinacja, żeby zdążyć, wystarczy wam jej? Nie to, że straszę, zastanawiam się, bo to jest naprawdę potężne wyzwanie.
Nie biorę pod uwagę, że możemy nie zdążyć. Z tego, co na chwilę obecną widzę, z tego, co na chwilę obecną przygotowujemy i jak pracuje spółka, nie powinno być zagrożenia, żebyśmy nie dali rady.
Damy radę. To jest pozytywnie.
Musimy dać radę.
Musimy. To będzie też wielka reklama nie tylko dla Krakowa, dla Małopolski, Śląska, ale chyba i dla Polski, jeżeli to dobrze rozegramy.
Jak najbardziej tak i tutaj warto zaznaczyć, że nasza małopolsko-krakowska impreza jest tylko została uznana jako impreza krajowa. I chociażby te inwestycje, które są poczynione przez z finansów rządowych, też to pokazują. Więc jak najbardziej musimy się pokazać nie tylko jako Kraków i Małopolska, ale musimy się pokazać jako Polska, jako kraj, który w trudnych czasach, jakie mamy, jest krajem silnym, jest krajem, który jest gotowy takie wyzwania podejmować i je realizować. I to je realizować z sukcesem.
I oby ten sukces był. Wierzymy.
Dziękuję.
Cieszę się, że trochę udało się pesymistom utrzeć nosa. Te głosy gdzieś cichną. Aczkolwiek pewnie kłody dalej będą przez niektórych pod nogi rzucane. Ale to tak musi być w naszym pięknym kraju.
Do tego jesteśmy przyzwyczajeni i równocześnie też chcę zapewnić szanownych państwa, że nie będziemy mówili tylko o sukcesach, będziemy również mówili o ciężkich chwilach, o wyzwaniach, jakie przed nami stoją, żeby wszyscy państwo byli świadomi, że to nie jest tylko, tak jak pan wspomniał, droga usłana różami, ale równocześnie, jeśli cokolwiek się będzie działo, będziemy też mówili o rozwiązaniach, o możliwościach, jakie stoją przed nami, co musimy zrobić, o planie B, C. Więc zapewniam, że z naszej strony będzie transparentność, pełna komunikacja, tak żeby wszyscy byli świadomi, że zdążymy, że damy radę, pomimo, nawet jeśli ktoś nam będzie rzucał kłody pod nogi.
I to jest piękna puenta. Dziękuję. Michał Langer.
Bardzo państwu dziękuję i życzę miłej soboty.
Prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023, która za rok i mniej więcej 2,5 miesiąca przed nami. Za chwilę po przerwie Grzegorz Cichy, burmistrz gminy i miasta Proszowice, ale zanim Coldplay, niebo pełne gwiazd, Sky Full of Stars. Wojciech Jakubowski, zapraszam. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Zawada Wojciech realizuje nieprzerwalnie i zapowiedziany przed przerwą gość Grzegorz Cichy. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Burmistrz gminy i miasta Proszowice. Panie burmistrzu, tak się zastanawiam, da się jeszcze przez te Proszowice przejechać w związku z tą falą remontów?
No trochę jest trudno, a zwłaszcza będzie trudno w najbliższych dniach. Od poniedziałku, wtorek, środa będą bardzo intensywne prace na głównej ulicy Wlotowej i Wylotowej do miasta. To jest ulica Krakowska. Od ronda, od obwodnicy do rynku są prowadzone prace, są już wybudowane chodniki, infrastruktura podziemna, ale będzie frezowana nawierzchnia, stara nawierzchnia drogi i będą kładzione te warstwy wyrównawcze, wiążące asfaltu. Zatem będą utrudnienia, również zresztą takie utrudnienia są na innej ulicy, na ulicy Jagieły, gdzie też trwa remont, przebudowa nawierzchni, chodników, więc no trochę będzie trudno.
Będzie trudno, a jak długo będzie trudno? Znaczy musi być trudno, tutaj bym się nie przejmował. Musi być trudno, żeby potem było dobrze, bo tak narzekamy, że korki, a potem jak coś tam burmistrz remontuje, to narzekamy, że się nie da, a potem już się cieszymy na szczęście. Grzegorz Cichy.
To znaczy, musi być trudno rzeczywiście przez kilka chwil, natomiast jeżeli już będzie położona warstwa wyrównawcza, no to przy dobrej pogodzie położymy warstwę wiążącą. Mam nadzieję, że już do końca kwietnia ta główna ulica będzie wyremontowana. Jest to największa inwestycja drogowa gminy Proszowice. W ogóle Proszowice przez pewien czas przypominały plac budowy, bo był remontowany, przebudowany Dom Kultury, biblioteka, jest budowana nowa biblioteka, więc rynek oczywiście był w przebudowie, więc tych dźwigów, żurawi, samochodów budowlanych, parkanów było bardzo dużo, no ale już coraz więcej tych rzeczy jest zrealizowanych i mamy kolejne prace i kanalizacja i budowa nowej biblioteki i remonty ulic, więc w Proszowicach taki rzeczywiście czas wielkiej przebudowy, ale to też jest, można powiedzieć, dobry czas, złoty wiek dla miasta, dla przebudowy naszego centrum powiatu, bo przecież Proszowice są stolicą powiatu proszowickiego. No również sporo też dzieje się poza miastem. Tych wydatków majątkowych w budżecie mamy naprawdę sporo. Przy budżecie około 93 milionów złotych. Zaplanowane wydatki majątkowe to prawie 26,5 miliona, więc dosyć dużo. Na dodatek jeszcze teraz będziemy z Polskiego Ładu starać się unowocześnić stację uzdatniania wody i ujęcie wody, więc to też będzie około 10 milionów złotych dodatkowy wydatek, inwestycja dosyć poważna, żeby mieć już pewność, że woda, którą dajemy mieszkańcom, jest dobrej jakości.
Ta kanalizacja to już ostatni akord, czy jeszcze coś przed wami czeka? Bo to wiem, wszyscy tak narzekamy, tak słyszę często, nie ma kanalizacji, to się nie da. Tylko że ludzie czasem sobie nie zdają sprawy, jaka to jest ogromna inwestycja i ile to znaczy potrzeba środków i czasu też niestety, żeby to wszystko gdzieś tam pouzgadniać. Grzegorz Cichy.
Tak, panie redaktorze, nadrabiamy zaległości z lat poprzednich, ale rzeczywiście z tą kanalizacją nie jest za wesoło. Są w mieście jeszcze odcinki ulic, gdzie tej kanalizacji sanitarnej nie ma i są szamba, czyli zbiorniki bezodpływowe. Zresztą na wsiach też jest z tym dosyć duży problem. No, mamy charakterystyczną zabudowę, rozproszoną. Kolonie, przesiłki, niwy, rozproszona zabudowa, domy są czasami od siebie oddalone po kilka metrów, więc tutaj ekonomicznego uzasadnienia budowy kanalizacji liniowej, sanitarnej no nie ma, więc no tutaj musimy jakoś próbować tam, gdzie się da, tą kanalizację wykonać, a tam, gdzie jest to niemożliwe, po prostu budować przydomowe oczyszczalnie lub jakieś inne zbiorniki, no i przewozić te ścieki do oczyszczalni, która też była po drobnej modernizacji, gdzie tych szamb teraz beczkowozy przywożą opróżnionych do dużo i również przydomowe oczyszczalnie do nas trafiają z całego rejonu, nie tylko z gminy Proszowice. No i to jest problem, że rzeczywiście są takie rejony, gdzie ciężko tam będzie doprowadzić kanalizację sanitarną. Zresztą niektóre gminy nie chcą budować swoich oczyszczalni, bo to jest olbrzymi wydatek, zakopane pieniądze w ziemi, uciążliwe sąsiedztwo, no więc szukają innych rozwiązań. Liczymy na te fundusze z PROB-u, które są ogłoszone, że niedługo będzie nabór i będziemy mogli uzupełniać kanalizację w tych terenach poza miastem, na wsiach.
Ja jeszcze na chwilę wrócę do komunikacji. Wspomniał pan o tych olbrzymich inwestycjach, ulica Krakowska, Jagieły, inne. Słomniki się doczekały obwodnicy, na szczęście dla siebie. To miasto pewnie odżyje, już odżywa. Kiedy tam przejeżdżam, jest dużo spokojniejszy ruch, a zaczyna to centrum wyglądać inaczej. Pan myśli, że ta wasza obwodnica, która też wam da drugie życie, bo Proszowice nie są takie brzydkie, jak niektórzy mówią, są piękne, natomiast to piękno gdzieś tam ucieka, bo ta liczba ciężarówek przejeżdżająca przez wasze centrum niszczy to wrażenie.
Jest problem, zwłaszcza na styku ulicy Brodzińskiego i 3 Maja. Brakuje jednego fragmentu obwodnicy miasta, które by połączyło drogę w kierunku Kazimierza Wielkiego i Buzka Zdroju, drogę 776 z drogą 775 w kierunku Nowego Brzeska. Mamy cały czas procedurę prowadzoną dotyczącą decyzji środowiskowej na obwodnicę. Jest już ustny wariant wybrany i zaakceptowany przez mieszkańców i przez nas także. I po prostu tutaj czekamy na środki Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, no to będzie obwodnica w ciągu dróg wojewódzkich. Wierzymy, że w przyszłym roku będą już dokumenty zgromadzone i będzie można ogłosić przetarg, a może nawet i wbić łopatę. I rzeczywiście te ciężarówki powinny zniknąć z końcówki ulicy 3 Maja i ulicy Brodzińskiego i jeździć już obwodnicą. Zresztą też jest procedowany inny projekt, przebudowa drogi Proszowice-Wawrzeńczyce, poszerzenie drogi powiatowej przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego i przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Taka inicjatywa została zgłoszona. Trwają prace projektowe i też fragment łącznika między rondem przy ulicy Krakowskiej a drogą Proszowice-Łaganów jest projektowany. To byłby taki kolejny kawałek, tym razem południowej obwodnicy Proszowic i rzeczywiście ten ruch ciężarowy, ten ruch towarowy byłby wyprowadzony z centrum miasta, bo nasze miasto jest rzeczywiście urokliwe, ale te ciężarówki trochę psują ten klimat.
Oby się to udało. To jeszcze o bibliotekę, o której pan wspomniał, zapytam. Tak się zastanawiam, czy ludzie jeszcze będą chodzić do biblioteki, czy to jeszcze te czasy, że biblioteka, chociaż biblioteka dzisiaj to również miejsce spotkań, miejsce kultury. Grzegorz Cichy.
Tak, panie redaktorze, te dzisiejsze biblioteki to są takie centra multimedialne, centra kulturowe, gdzie odbywają się i spotkania z czytelnikami, dyskusyjne kluby książki, ale są również wernisaże, wystawy, są pracownie komputerowe, pracownie multimedialne, miejsca zabaw dla dzieci, nawet miejsca do występów. Te nowoczesne biblioteki łączą w sobie wiele funkcji. To miejsce, do którego się przychodzi z dzieckiem, dziecko ma zajęcie z rówieśnikami czy z opiekunami, a rodzice mogą sobie czasami trochę nadrobić braki w zaległości w lekturach, w czasopismach i spędzić mile kilka godzin, bo tak te centra funkcjonują. Mamy dofinansowanie 2 miliony 250 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Instytutu Książki na budowę nowej biblioteki. Dosyć duży budynek z tyłu rynku, za starą biblioteką. W starej bibliotece z kolei mamy zrobić takie miejsce właśnie spotkań, wystaw, może izbę regionalną. Odnowiony najstarszy cywilny budynek w mieście pięknie się prezentuje. Zapraszamy, żeby popatrzeć na niego z rynku, a nawet i wejść do środka. A nowa biblioteka, mamy nadzieję, że za rok, jak będziemy też przed świętami Wielkiej Nocy, będzie już pewnie ukończona i będziemy mogli zapraszać czytelników, mieszkańców, nie tylko z Proszowic, bo nasza biblioteka jest również nie tylko miejską, ale i powiatową biblioteką, także na pewno każdy dla siebie coś w takim budynku ciekawego znajdzie.
Panie burmistrzu, w kwietniu miała ruszyć linia autobusowa z Proszowic do Podłęża, pewnie ruszyła, zaraz pan powie, natomiast zastanawiam się, czy nie przydałoby się wam połączenie jako Proszowicom z Krakowem MPK i czy to jest w ogóle realne? Grzegorz Cichy.
Sprawa komunikacji jest istotna dla nas i dla naszych mieszkańców, bo spora część mieszkańców pracuje poza Proszowicami, tam gdzie są strefy przemysłowe, czyli w Niepołomicach albo w Krakowie, w Nowej Hucie. I rzeczywiście ten pomysł utworzenia autobusowej linii dojazdowej A7 Proszowice, Nowe Brzesko, Niepołomice, Podłęże jest znakomitym pomysłem. Jestem tu wdzięczny marszałkowi województwa małopolskiego, wicemarszałkowi Łukaszowi Smułce za podjęcie tej decyzji, aby taką linię uruchomić. I ta linia cieszy się powodzeniem, bo sporo osób dojeżdża do pracy właśnie do Niepołomic, ale również do Nowego Brzeska i z Nowego Brzeska do Proszowic. Są to świetne autobusy o wysokim standardzie, niedrogie połączenia przede wszystkim, więc ja wierzę, że ta linia będzie na stale utrzymywała się dzięki ruchowi pasażerskiemu. No i tutaj mamy przede wszystkim duże wsparcie z budżetu województwa małopolskiego. Natomiast jeżeli chodzi o MPK, Proszowice, Kraków, no to mamy tutaj około 21 kilometrów do pokonania trasy. I niestety koszt wozokilometra to jest blisko 7 zł. Tych kursów miało być 10 w ciągu dnia zwykłego, roboczego i 4 w ciągu soboty, niedzielę i święta. I około szacowany koszt to byłby 1 000 000 zł, które trzeba byłoby z budżetu gminy dopłacić do kursowania tych autobusów. I na to się na razie nie zdecydowaliśmy. No, gdyby ewentualnie gminy sąsiednie, przez które by ta linia przejeżdżała, Koniusza i Kocmyrzów Lubożyca zdecydowały się również partycypować w kosztach takiej linii aglomeracyjnej, no to wtedy moglibyśmy do tego tematu przystąpić. Oczywiście chciałbym tej linii, bo spora część mieszkańców, studentów, uczniów korzysta z MPK w Krakowie, z tramwajów, autobusów i byłoby to dla nich naturalne, że kupują jedną kartę na wszystkie linie, na linie aglomeracyjne i po prostu mogą przemieszczać się, nie jeżdżąc samochodami, nie powodując korków, nie płacąc drogich opłat za prywatne busy. No ale to musi być decyzja taka, że ten koszt musi gmina wziąć na siebie. Czy będzie nas na to stać? No mamy sporo wydatków majątkowych, około 70 różnego rodzaju wydatków, inwestycji, remontów, przebudów. Ten rok jest bardzo inwestycyjny, ale postaram się jeszcze w temacie MPK trochę porozmawiać, ponegocjować i próbować znaleźć jakieś rozwiązanie.
Będę kibicował, bo to jest dobre rozwiązanie, nie tylko dla proszowiczan, ale dla wszystkich. Na koniec, nie byłbym sobą, gdybym pana burmistrza nie zapytał o Proszowiankę. Kilka lat temu rozmawiałem z panem, pana marzeniem było i to, żeby jakiś chłopak z Proszowic, z Proszowianki zagrał kiedyś w Ekstraklasie, czy to w Krakowie, czy w innym klubie. To marzenie aktualne? Pracujecie? Grzegorz Cichy?
Tak, no to znaczy Proszowianka miała trudny okres, bo była rewitalizacja hali sportowej, rewitalizacja stadionu, grała mecze na wyjeździe. Dzisiaj gra z wiceliderem tabeli, także zapraszamy na ulicę Parkową 10 na mecz.
O której gracie?
Natomiast o godzinie 17 jest spotkanie. Super. Natomiast tutaj jest taka rzecz, że jednak no przede wszystkim trzeba na wychowanków stawiać. Bardzo dobrze rozwija się Akademia Piłkarska Proszowianka, która ma 7 czy 8 drużyn z Krzaciki, Orliki i tak dalej, dziewczynki również. I z tej akademii no, dwóch chłopców poszło do Widzewa, więc grali, czy mogli się otrzeć o pierwszą ligę.
To jest blisko.
Jeszcze nie o Ekstraklasę. Tak, bracia, bliźniacy nazywają się Dziura, więc proszę śledzić śledzić ich rozwój. No i ciągle marzę, żeby rzeczywiście trafił wychowanek czy mieszkaniec gminy i miasta Proszowice do pierwszoligowej drużyny na stałe albo do ekstraklasy, chociaż żeby na chwilkę wszedł, zadebiutował, bo to byłoby naprawdę coś ważnego i zachęcającego innych chłopców do grania, do kopania w piłkę. Bo dzisiaj tych pokus dla młodzieży jest dużo i niekoniecznie piłka jest najważniejszą grą. Chociaż jak mówił święty Jan Paweł II, z rzeczy najmniej ważnych piłka nożna jest najważniejsza.
To
ale
prawda.
Są tacy, którzy ćwiczą street workout, ćwiczą hulajnogę, czy rolki, czy w skateparku na desce. No jest tych atrakcji teraz coraz więcej. My też mamy przystań kajakową i zapraszamy również tych, którzy lubią pływać po dzikich rzekach na pływanie po szczeniawie kajakami.
Piękna sprawa. Marzenie aktualne. Cieszę się, że gdzieś pan tam do niego dąży. Będę śledził. Chłopaki nazywają się Dziura. Państwo niech też śledzą. Może w Widzewie, może gdzie indziej chłopaki z Proszowic wreszcie zagrają w Ekstraklasie, czego panu życzę. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Grzegorz Cichy, burmistrz gminy i miasta Proszowice, który oprócz tego, że stawia swoje miasto, gminę na nogi, to ma piękne marzenia i stara się realizować dla chłopaków z Proszowic i dziewczyn też. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy mieli gościa Piotra Bąka, starostę tatrzańskiego, który podąża teraz szlakiem skiturowym w Tatrach. Piękna sprawa, burmistrz, który, starosta, który chodzi na skiturach. Będziemy też z nim rozmawiać o skiturze, ale też o turystyce. Ale zanim Wojtek Zawada wybrał Ewę Bem, kocham i nie kocham cię, nie wiem co miał na myśli, spróbuję go za chwilę zapytać. Wojciech Jakubowski, zapraszam. Piękny głos Ewy Bem, to miał na myśli Wojciech Zawada, realizujący dzisiejszą audycję, wybierając tą piosenkę. Wojciech Jakubowski, tu Małopolska i Piotr Bąk, starosta tatrzański. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, pozdrawiam słuchaczy Radia Kraków.
Skąd pan pozdrawia, muszę pana zapytać, bo już słuchaczom powiedziałem, że jest pan na skiturowej wyprawie dzisiaj.
Tak, oczywiście z serca Tatr podchodzimy Doliną Bystrej na Halę Kondratową. Chcemy wejść na Kopę Kondracką. Troszkę spóźniony start, ale rano był bardzo silny wiatr. A teraz pięknie pada śnieg, zima jak w grudniu. Myślę, że super perspektywy na wyprawę.
Super perspektywy. Czy ten skitouring, który pan uprawia, to jest już popularna dyscyplina, jeżeli chodzi o Tatry, czynnego wypoczynku, bo to i sport, i turystyka, połączenie tego wszystkiego. Raczej chyba sport, Piotr Bąk.
Nie, narciarstwo skiturowe to jest wspaniały sposób na spędzenie czasu w górach. Myślę, że nie ma lepszego sposobu. To jest połączenie jak gdyby narciarstwa biegowego, zjazdowego, turystyką górską. A więc mamy odpowiedni sprzęt skiturowy, to są narty, które muszą mieć takie wiązania, żeby było łatwe podejście. Narty oczywiście są lekkie, ale w momencie zjazdu blokujemy, no i wtedy jest jak na nartach zjazdowych, przy czym przy podchodzeniu podklejamy foki, także podchodzenie jest bardzo łatwe i jest mniejszym obciążeniem, z mniejszym wysiłkiem niż podchodząc po prostu pieszo szlakiem turystycznym. Także jest to naprawdę wspaniały sport, a wtedy całe góry są nasze. Nie jesteśmy ograniczeni do jednego stoku, do trasy zjazdowej, do wyciągu, który nas wywodzi. Możemy na każdy szczyt, na każdą przełęcz wejść, zjechać w każdą dolinę. Kilka takich wejść w ciągu dnia, przechodząc interesującą trasą. Oczywiście, jeżeli nie ma zagrożenia lawinowego, no i trzeba mieć pewną wiedzę i umiejętności, jak to robić. Ale co jest jeszcze ważne, jest to bardzo towarzyskie, dlatego że na wyprawy skiturowe chodzi się w grupach albo w parach. Zjazd to jest mały fragment czasu wyprawy, no a przede wszystkim jest podejście. I podczas tego podejścia można porozmawiać, można różne ciekawe przeżyć wydarzenia. Także jest to wspaniały sport. Jak to mówią niektórzy, którzy dorabiają głębsze uzasadnienie, narciarstwo wolności. No i co jest jeszcze ważne, że w polskich Tatrach właściwie można je uprawiać w całych Tatrach. Oprócz Czech szlaków na przełęcz w Grzybowcu, przełęcz w Grzybowce na Giewont, przez Świstówkę z Morskiego Oka do Pięciu Stawów i jeszcze jeden szlak, które ze względów bezpieczeństwa są zamknięte. Tak, można się poruszać po każdym szlaku turystycznym i to nie ściśle po szlaku, bo powyżej górnej granicy lasu w zimie, gdy jest 2 metry śniegu, to przecież tych szlaków nie widać, tylko mniej więcej, a czasami te szlaki zimowe biegną zupełnie inaczej, nawet główny szlak dojściowy do 5 stawów niż w lecie, no bo po prostu bezpieczeństwo, lawiny i tak dalej. Także naprawdę wielkie rzesze ludzi od czasu, gdy koleje linowe były nieczynne w zeszłym roku ze względu na COVID i 2 lata temu, no bardzo wzrosła ilość osób korzystających, wypożyczalnie w weekendy nie mogą nastarczyć i dzisiaj, mimo że pada gęsty śnieg, a na dole deszcz, to widzę tu grupki skiturowców, które sobie maszerują do góry, żeby odbyć taką wyprawę.
Coś pięknego. Wspomniał pan, że skituring to narciarstwo wolności. To chyba gdzieś się wpisuje w tą kulturę ludzi bardzo wolnych, górali, bo ta wolność, te Tatry, ten lód, taki twardy, umiłowanie wolności, to gdzieś się wszystko tam pięknie składa. Piotr Bąk.
Tak, bo to jest tak, że ci, którzy byli kurierami tatrzańskimi podczas ostatniej wojny, którzy utrzymywali łączność pomiędzy delegaturą rządu na kraj i Komendą Główną Armii Krajowej w Warszawie, a rządem w Londynie, a ta łączność była przez Tatry do Budapesztu. Mhm. To byli właśnie skiturowcy. Oni przechodzili, oni przenosili meldunki, przenosili pieniądze, informacje, przeprowadzali ludzi, zapalniki do wysadzania trotyl. Także to wszystko to jest też ten wątek. Niedawno był ten film emitowany przez Telewizję Polską o Stanisławie Marusarzu. Mhm. To właśnie były te skiturowe wyprawy przez Tatry. I warto wiedzieć, że takim zapalonym skiturowcem był święty Jan Paweł II. Jeżeli, no wszyscy wiedzą, że pływał kajakiem i jeździł na nartach.
Ale to ja też wiem.
Wyobrażają
I w piłkę grał, wiedzą. Przepraszam, że wchodzę w słowo, w piłkę grał jeszcze jako bramkarz. Grał, tak. A tego też nie wiedziałem, panie starosto.
Wszyscy wiedzą, że zjeżdżał. No zjeżdżał, jak już był papieżem inkognito, rzeczywiście w Dolomitach, we włoskich Alpach, tam jeździł na nartach, ale wcześniej on wędrował na nartach po Tatrach i w albumach, w różnych publikacjach łatwo można znaleźć, są dziesiątki zdjęć. Karol Wojtyła jako profesor, później jako arcybiskup idzie na nartach do Czarnego Stawu Gąsienicowego, na Wielki Kopieniec, na Wołowiec, a więc był sprawnym narciarzem, i do Doliny Tomanowej, gdzie bardzo lubiał, bo nawet 2 lata przed tym, gdy został papieżem, wiem, że jeszcze na Fokach maszerował na Tomanową Przemęcz z zakopiańskim dziekanem. Także na pewno jest to swoiście patron skiturowców i zawsze też z towarzystwem, jako wujek. Te wyprawy gdzieś tam są, wspomnienia. Naprawdę zachęcam wszystkich, żeby w ten sposób spojrzeć na te szlaki. A dla tych, którzy zaczynają, którzy obawiają się lawin, obawiają się niebezpieczeństwa gór, nie tylko Tatry. Można przecież Gorce, są wspaniałym terenem, gdzie wielu narciarzy skiturowych także znajduje dla siebie miejsce.
Piękne. To teraz przejdę już do tej szarej rzeczywistości. Na chwilę pan będzie miał, za parę minut miał możliwość znowu od niej uciec. Turystyka po COVID-zie zaczęła się chyba podnosić. Kolejny cios, myślę, że dla całego regionu i całego cywilizowanego świata, wojna w Ukrainie. Ona będzie miała wpływ na turystykę w Tatry. Czy będzie dobrze, bo ten sezon kolejny, bardzo ciężki, za nami, zimowy, a ważny kolejny, czyli letni. Piotr Bąk, starosta tatrzański.
Tak, rzeczywiście to jest wielka niewiadoma, co nas czeka w tym sezonie turystycznym. Jeżeli chodzi o sezon poprzedni, wiadomo, zima była stracona, ale lato było wspaniałe. Polacy nie wyjeżdżali z Polski, wybierali turystykę w Polsce, wybierali polskie góry. W Tatrzańskim Parku Narodowym była rekordowa ilość wejść, 4 miliony turystów. Wszyscy korzystali z bonu turystycznego, którym finansowali te wyprawy. No i początek zimy też był niezły. Styczeń, luty był generalnie podobnie jak lato, ponadwymiarowy, ale w marcu się wszystko skończyło. W tej chwili właściwie Zakopane jest puste, oprócz właśnie skiturowców. To nie widać tutaj wielkiego ruchu. No i tak mniemamy, że ta sytuacja wojenna, ta sytuacja na Ukrainie na pewno na to wpłynęła. Na pewno w tej chwili ludzie inaczej patrzą na turystykę. No turyści zagraniczni w dużej mierze zniknęli. No kraj w sąsiedztwie wojny, więc nie wybierają się. No a turyści krajowi też, myślę, troszeczkę liczą pieniądze. No wzrost cen energii, niepewność, to się przekłada na ceny wszystkiego. Także ten sezon dopiero okaże się, jaki będzie. No my jesteśmy ufni, że jednak dalej polskie góry polskie Podhale, to wszystko jest bardzo atrakcyjne. Ta oferta, którą przez te ostatnie kilkanaście lat na naszym terenie ten produkt turystyczny został stworzony, on na pewno przyciąga, bo to oprócz gór to są baseny termalne, to jest żywa kultura ludowa, z którą można się zetknąć przy różnych okazjach, zarówno na imprezach, festynach, ale i w niedzielę w kościele i podczas różnych wydarzeń. To jest na pewno coś, co jest wielkim walorem i my tych gości chętnie tutaj witamy. I chcielibyśmy, żeby przybywali, chociaż dzisiaj tak naprawdę w naszych pensjonatach w dużej mierze w tej chwili zamieszkują uchodźcy z Ukrainy.
To zanim zapytam o uchodźców, tak jak wspomniał pan, ten krajowy turysta masowo odwiedzał Tatrzański Park Narodowy. Biliście rekordy, z tego co pamiętam, bo to już w milionach szła liczba tych turystów. To się jakoś odbiło na parku, na górach?
No, odbiło się zwiększonymi dochodami. Park Narodowy pobiera bilety wstępu. Dzięki temu miał zwiększone dochody, więcej inwestował w naprawy, w modernizację szlaków turystycznych, w bezpieczeństwo wędrówki górskiej, w stworzenie bazy edukacyjnej. Także tylko pozytywnie. Natomiast ruch turystyczny w tej postaci, jak jest dzisiaj, on bezpośrednio nie zagraża przyrodzie Parku Narodowego, dlatego że jest skanalizowany. Praktycznie w tej chwili ludzie poruszają się tylko szlakami turystycznymi. Dawniej tak nie było. Bardzo wielu wędrowało różnymi trasami dawnych ścieżek, dawnych szlaków. Dzisiaj to jest fizycznie niemożliwe, bo po tych wielkich klęskach związanych z kornikiem, po wielkiej kalamicie, te wszystkie rezerwaty stały się po prostu nie do pokonania. Stały się terenem dziki. I pomimo, że te obszary pomiędzy poszczególnymi szlakami nie są takie wielkie, ale zwierzyna dzika nauczyła się żyć i żyje tam w symbiozie z turystami, którzy wędrują pod Tatrach. Także na pewno zagrożenia dla przyrody ze zwiększonego ruchu turystycznego nie ma. Natomiast jest pożytek, że są przychody, które można właśnie inwestować w tą ochronę przyrody.
To jest piękne. Słuchajcie państwo starosty, podziwiajcie Tatry. Nie chodźcie bokami, chodźcie wyznaczonymi szlakami. Na koniec, bo wspomniał pan gdzieś, panie starosto, przed chwilą. Ja o tej wojnie, która dotknęła Ukrainę, napłynęła do Polski olbrzymia liczba uchodźców. To pewnie nie koniec, ponieważ barbarzyńcy ze wschodu pewnie nie odpuszczą, dopóki po prostu nie przegrają. Mówię o Rosjanach. Jak to wygląda u państwa, u was w powiecie tatrzańskim? Czy tych uchodźców jest dużo, mało? Jak to wygląda? Czy oczekujecie na więcej? Jesteście więcej w stanie przyjąć, Piotr Łąk?
Powiat tatrzański ma taką zorganizowaną bazę noclegową, która jest do dyspozycji pana wojewody. Mamy 1705 miejsc. W tej chwili 850 osób przebywa w tych pensjonatach. I to są ci, którzy zostają przysłani z Krakowa, z Olkusza, z tej centralnej recepcji. I dla nich jest gotowy pobyt tutaj. A niezależnie od tego, w prywatnych domach, niezależnie od sformalizowanych struktur, przebywa kilka tysięcy uchodźców na terenie naszego powiatu. W samej gminie Bukowina Tatrzańska jest ponad 1000 osób. Nie mamy dokładnej liczby, bo akcja nadawania PESEL-i się jeszcze nie skończyła. Ale na pewno jest to znaczna grupa ludzi. Setki dzieci uczęszcza do naszych szkół. Część nie uczęszcza, korzysta z nauki zdalnej, bo Ukraina zorganizowała taką naukę dla swoich dzieci. No, była wielka akcja pomocy, przede wszystkim dla tych uchodźców, którzy przybyli tu, ale dla również Ukrainy, wysyłanie transportów. Miastem partnerskim Zakopanego jest miasto Stryj na zachodniej Ukrainie. Oprócz tego taką szczególną opieką otaczamy rejon Ostroga, bo tam dziekanem był kiedyś zakopiański harcerz i tam jest czterech księży z naszego regionu, którzy prowadzą tam parafię. Także wiele organizacji, instytucji, grup dobrej woli po prostu taką akcję jak w całej Polsce zorganizowało. No i chcemy pomóc tym naszym braciom ze wschodu. Oczywiście nasz region nie jest do końca atrakcyjny, bo tu nie ma tak wielkiej ilości miejsc pracy. Owszem, są miejsca pracy, ale to są miejsca pracy sezonowe i z takich dochodów, jak można z tej pracy uzyskać, trudno byłoby się tu chyba utrzymać, wynająć mieszkanie i tak dalej. Prawda też jest taka, że większość tych uchodźców, tych uciekinierów, którzy są na naszym terenie, to są matki z dziećmi. Także no na pewno wywiązujemy się z tego, co z naszych zasad że tak powiem, wartości, które wszyscy tutaj wyznajemy, no że jednak braciom w potrzebie trzeba tej pomocy udzielić i staramy się, a to, że jest tutaj dużo ludzi z Ukrainy, ze wschodu, to gołym okiem widać na ulicach, ale nie słyszałem, żeby ktoś narzekał, że został źle przyjęty.
Pogórale mają wielkie serca i wbrew temu, co niektórzy by chcieli, że tylko na dudkach im zależy, to jest nieprawda. I udowadniacie to, panie starosto, kolejny raz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Piotr Bąk, starosta taczański.
Pozdrawiam słuchaczy Radia Kraków z wyprawy skiturowej Tatry i zachęcam do tego rodzaju wypoczynku, do tego rodzaju turystyki, do tego rodzaju sportu. Narciarstwo skiturowe, narciarstwo wolności.
Narciarstwo wolności. Piotr Bąk. Tak jak górale kocha wolność, starosta taczański. Dziękuję bardzo. A my, szanowni państwo, dotarliśmy do końca w zasadzie. Za chwilę będzie serwis informacyjny, potem Maja Dudkiewicz, przystanek kulinarny Małopolska. Wojciech Zawada realizował. Szczęśliwe zakończenie, happy ending. Joe Jackson, Wojciech Zawada wybrał, Wojciech Jakubowski. Do usłyszenia za tydzień.